Nasze działania mieszczą się w ważnej inicjatywie przejścia od papierowej do cyfrowej Polski, powiedziała szefowa resortu cyfryzacji Anna Strożyńska.
W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się spotkanie w sprawie możliwości potwierdzenia profilu zaufanego przez serwisy bankowe. Udział w nim wzięli m.in. minister Anna Strożyńska i wicepremier Mateusz Morawiecki.
Minister cyfryzacji powiedziała, że pierwszym bankiem, który przeszedł specjalne testy bezpieczeństwa i umożliwia założenie profilu zaufanego za pośrednictwem swoich systemów jest PKO BP,
które przeszło testy niezbędne do potwierdzenia wiarygodności i bezpieczeństwa tego rozwiązania. 17 innych podmiotów jest w trakcie testów. Mamy nadzieję, że sukcesywnie w najbliższych tygodniach będą dołączały, a wraz z nim będą otwierane możliwości dla klientów tych banków. Ogłaszamy także w najbliższych dniach konkurs na nową nazwę profilu zaufanego, ponieważ nazwa ta jest wyjątkowo nieszczęśliwa. W większości przypadków nikt nie wie, o co chodzi.
Z kolei wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreślił, że takie otwarcie naszej administracji na obywatela za pośrednictwem biznesu jest też dowodem na to, że ufamy biznesowi.
Chcemy, żeby we wzajemnym zaufaniu budować najlepsze rozwiązania możliwe dla obywatela. Człowiek, zwyczajny człowiek, który rzeczywiście, tak jak tutaj na tym krótkim filmiku było pokazane, szkoda, żeby tracił czas na takie zbędne czynności, jest dla nas najważniejszy. Szanowni Państwo, tym samym tutaj takim otwarciem na biznes i udostępnieniem bardzo wielu usług pokazujemy, że nie chcemy być taką władzą z kości słoniowej, gdzieś tam wieży zamkniętą, prawda, tylko jak najbardziej otwartą na potrzeby ludzi.
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji. Posługując się nim, można drogą elektroniczną złożyć wniosek, na przykład o wydanie dowodu osobistego bez konieczności wychodzenia z domu.
Konopie indyjskie już dziś mogą być używane w celach leczniczych, ale projekt zgłoszony przez Kukiz 15 idzie za daleko, powiedział minister Konstanty Radziwiłł.
Na antenie Polskiego Radia 24 szef resortu zdrowia zaznaczył, że leki wyprodukowane na tej bazie są dostępne dla polskich pacjentów. Dodał, że w wielu przypadkach są oni leczeni za darmo tego typu preparatami.
Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił jednak, że klub Kukiz 15 chce, aby środki produkowane z konopi indyjskich były powszechnie dostępne.
Projekt, który będzie dyskutowany w parlamencie, nie mówi o leczeniu pacjentów, tylko mówi o zgodzie na hodowanie konopi na balkonach, na jakiś bardziej powszechny dostęp preparatów, które no, są po prostu narkotykami. Każdy lek, który jest zaakceptowany, który przeszedł odpowiednią procedurę sprawdzenia i nie ma wątpliwości co do jego skuteczności i bezpieczeństwa, może być produkowany. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o konopie indyjskie, to droga jest dosyć daleka, dlatego że dowody na skuteczność leków z tego obszaru są dosyć słabe.
Projekt dotyczący legalizacji w Polsce tzw. medycznej marihuany złożył w Sejmie w lutym klub Kukiz 15.
Pierwsze czytanie w Sejmowej Komisji Zdrowia zaplanowane jest w najbliższy czwartek.
W okolicy Mosulu toczy się gra o kształt polityczny północnego Iraku, ocenia politolog dr Łukasz Fyderek.
W nocy z niedzieli na poniedziałek premier Iraku Haider al-Abadi ogłosił początek długo oczekiwanej ofensywy na Mosul, mającej na celu przejęcie ostatniego wielkiego bastionu ISIS w Iraku.
Położone w północnym Iraku miasto pozostaje w rękach dżihadystów od czerwca 2014 roku, kiedy to ogłosili oni utworzenie kalifatu na zdobytych terytoriach irackich i syryjskich.
Doktor Łukasz Fyderek, politolog specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej, zwraca uwagę, że na razie nie jest jasna przyszłość Mosulu po jego wyzwoleniu.
Większość aktorów politycznych, czy to sunnickich w samym Mosulu, czy chrześcijańskich i jazyckich w okolicy Mosulu. Te wszystkie grupy są bardzo nieufne wobec państwa irackiego. I po wyzwoleniu spod władzy państwa islamskiego oni planują jakąś formę autonomii, bardzo daleko idącej autonomii, bądź nawet konfederalizacji Iraku, takiej fragmentacji Iraku. Więc to, co się wydarzy po wyzwoleniu Mosulu, niezależnie od tego, że oczywiście dzielimy trochę teraz skórę na niedźwiedziu, ponieważ to miasto dopiero trzeba wyzwolić, ale to, co nastąpi ten dzień po, to jest wielki znak zapytania.
Mosul zamieszkuje obecnie ponad milion ludzi. Istnieją obawy, że ofensywa może wywołać ogromną falę uchodźców z miasta. Do tej pory konflikt w Iraku zmusił ponad 3 miliony osób do opuszczenia swoich domów.
Na poligonie pod Brześciem na zachodzie Białorusi oficjalnie rozpoczęły się dziś białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojsk powietrzno-desantowych.
Główna faza ćwiczeń, których tematem jest walka z nielegalnymi formacjami zbrojnymi, potrwa od 18 do 20 października.
Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Obrony w trakcie manewrów białoruscy i rosyjscy żołnierze wspólnie przećwiczą prowadzenie działań antydywersyjnych.
Chodzi o wykrywanie, blokowanie, likwidację nielegalnych formacji zbrojnych w strefie przygranicznej państwa związkowego.
W praktycznej fazie ćwiczeń weźmie udział niemal 900 żołnierzy i ponad 150 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 62 transportery opancerzone.
Przed nami jeszcze prognoza pogody. Dziś na północnym a wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.
Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do około 9 w centrum, 14 stopni na południowym zachodzie.
Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy kraju umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.
Na barometrach w Warszawie 1019 hektopaskali. Ciśnienie będzie powoli spadało.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne wydanie po aktualnościach dnia.